To kochani, pochylmy jeszcze na sekundkę nasze głowy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, który jest przed nami. Boże, chcemy słuchać Twojego słowa, bo o czymkolwiek będziemy mówić, to Ty jesteś tutaj Panem. To Ty jesteś Panem tego świata, Ty jesteś stwórcą tego świata. Cokolwiek ktoś mówi, cokolwiek chciałby powiedzieć, to przecież tak jest. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Więc kochani, tak jak tam sugerowałem w niedzielę, ja nie chciałbym poświęcić całego tego czasu, który mamy na taki, no, powiedzmy, wykład, chociaż na temat ewolucji i kreacji można mówić godzinami, ale chciałbym, żeby to miało troszkę taką formę takiego seminarium. Czyli ja coś tam powiem, takie wprowadzenie będę chciał powiedzieć o pewnych najważniejszych rzeczach, ale też nigdy nie wiadomo, co dla kogo w tym temacie jest najważniejsze, więc bardzo proszę, jak będziecie tego słuchać, co ja mówię, byłoby coś niejasnego, czy mielibyście jakieś wątpliwości, zapiszcie sobie to i potem będzie czas, że będziemy mogli po prostu porozmawiać. Każdy z nas na pewno ma mnóstwo pytań. Ja na pewno nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie w tym, co chcę powiedzieć. Więc możemy sobie potem porozmawiać, możemy sobie podyskutować. Tych wątpliwości na pewno zawsze jest sporo. Więc kochani, jeżeli chodzi w ogóle o kwestię ewolucji albo o kwestię powstania życia na Ziemi, to oczywiście Darwin nie był pierwszy. Przed Darwinem to już, no, można powiedzieć 2200 lat przed nim już były teorie różne. Wymyślali je, czy przedstawili je starożytni Grecy. Jak wiemy, to w pewnym momencie to było takie centrum naukowe ówczesnego świata. No i na przykład był taki uczony na tamte czasy, nazywał się Anaksymander. I on głosił, że człowiek wyeluował z ryby. No i ten pogląd jakiś tam funkcjonował. Był drugi, nazywał się Empedokles. I on twierdził, że zwierzęta wywodzą się z roślin. Był Arystoteles. To jest mniej więcej jakieś 350 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. A więc bardzo dawno. I on twierdził, zresztą nie tylko on w tamtym czasie, on stworzył taką teorię spontanicznego powstawania. I według niego życie miało pojawiać się nagle, wychodziło czy tworzyło się w mule, w szlamie. On tą teorię wysunął na podstawie tego, że pewnie kiedyś tam siedział nad jakimś bagnem i zauważył, że z tego mułu, z tego szlamu wylatują muchy, ważki, no w każdym razie wylatują takie owady. Zaczął się dokładnie przyglądać i zwrócił uwagę, że na pewno nic tam nie wpadło. Na pewno ten owad gdzieś wcześniej tam nie przyleciał. I w pewnym momencie z tego szlamu on się unosił. No i teoria tego spontanicznego powstawania funkcjonowała do początku XVIII wieku. Słuchajcie, 2000 lat. I można by powiedzieć, 2000 lat takie bzdury. Jak to jest możliwe? Przecież to nie trzeba być jakimś wielkim uczonym, żeby powiedzieć, że to przecież jest nonsens. I właściwie kres tej teorii położył Pasteur dopiero. Udowodnił jakoś tam. Przed Pasteurem już wielu innych uczonych mówiło, że to jest niemożliwe. Doświadczenia robili, pokazywali. Ale nie, nie. Teoria spontanicznego powstawania, ta idea ciągle funkcjonuje. No i teraz pytanie dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Udzielił jej jeden ze znanych wtedy uczonych, nazywał się Hickel. To jest taki fizyk, chemik, matematyk, bardzo znana postać w świecie naukowym. I on powiedział tak. Spontaniczne powstawanie musi być prawdą, ponieważ w przeciwnym wypadku należałoby uwierzyć w Stwórcę. Wiecie, i to jest motto, to jest kwestia, która funkcjonuje do dzisiaj. Ciągle i prawdopodobnie będzie funkcjonowała jeszcze długo. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby uznać Pana Boga za Stwórcę. Czy był taki czas, no to jest powiedzmy środek XX wieku, lata powojenne, mniej więcej tak do 1960 roku, 70, to ci wszyscy ludzie, którzy tam pracowali naukowo, na jakichś uczelniach gdzieś tam i wierzyliby w Pana Boga i wierzyliby w to, że Pan Bóg stworzył świat, to oni do tego się nie przyznawali. Bo gdyby się przyznali, to by byli wyśmiani. Bo wierzenie w stworzenie przez Pana Boga tego świata, to po prostu to był śmiech na sali. Dominowała inna teoria. Już nie tego spontanicznego powstawania, bo już była to teoria ewolucji w jednym, w drugim czy w trzecim wydaniu. Za chwilkę sobie o tym powiemy. No ale dzisiaj chwała Panu Bogu jest inaczej. Dzisiaj ewolucjoniści nie są już tacy pewni siebie. No dzisiaj jest tak, że tak do końca ani ewolucjoniści, ani kreacjoniści nie potrafią podać końcowego dowodu. No bo jaki można mieć dowód taki ewidentny, namacalny, sprawdzalny na to, że Pan Bóg stworzył świat? No nie da się takiego dowodu podać. Ale też ewolucjoniści podobnie nie są w stanie podać dzisiaj żadnego namacalnego, sprawdzalnego dowodu, którego można byłoby dotknąć, który można by było przetestować. Nie da się. Właściwie jest słowo za słowo, czyli możemy powiedzieć, że obie te opcje opierają się na wierze. Albo wierzę w to, albo wierzę w tamto. No dobrze, ale wróćmy do Darwina. Czy zacznijmy od Darwina, bo właściwie to jest taka pierwsza, no nie wiem, powiedzmy naukowa teoria, naukowa w tym sensie, że w ówczesnym momencie podparta mocnymi dowodami. I teraz co ta teoria mówi, co Darwin stwierdził? Wiecie, on pojechał tam sobie, on był Anglikiem, wybrał się do Ameryki Południowej, był na wyspach Galapagos, to jest taki archipelag, tam jest wiele wysp. No oczywiście jako uczony był zainteresowany różnymi rzeczami i zwrócił uwagę, że na każdej z tych wysp są wielkie żółwie, ale właściwie przy każdej z tych wysp wyglądają one inaczej. No więc doszedł do wniosku, że wszystkie te żółwie wywodzą się z tej samej, powiedzmy, pary żółwi. No, jakoś tam. Ale takim gwoździem programu były zięby, ptaki. Na tych wyspach było kilka gatunków tych zięb. Różniły się może troszkę ubierzeniem, ale głównie różniły się budową, wielkością dzioba. Wynikało to z tego, że troszeczkę inne pożywienie było na każdej z tych wysp, więc one się dostosowywały do tego. No i teraz Darwin tak patrzył na te zęby, widział takie. Wydawało mu się, że też widzi takie pośrednie jakieś. No to wobec tego powiedział, że te wszystkie zęby wywodzą się znowu z jednej pary, ale... No właśnie tak, jedne są takie, czyli istnieje możliwość zmian. Oczywiście on te zmiany zaobserwował, tutaj za chwilę sobie jeszcze powiemy o tej kwestii gatunku, bo tutaj jeszcze jest też sprawa definicji do dzisiaj właściwie. On zaobserwował te zmiany właściwie w ramach tego samego gatunku, no bo to wszystko były zęby. Chociaż on twierdził, że to są różne gatunki tych zęb i w związku z tym, jeżeli istnieje możliwość, taka możliwość zmienności, no to wobec tego wysnuł wniosek, że prawdopodobnie istnieje taka możliwość zmienności też szerzej. No i w związku z tym życie na Ziemi może się wywodzić z pewnych bardzo prostych organizmów drogą właśnie takich kolejnych zmian, kolejnych etapów. No i teraz Darwin opublikował tą książkę pod tytułem właśnie Pochodzenie gatunków przez selekcję naturalną w 1859 roku. To było jakieś 20 lat po tej jego wizycie w Ameryce Południowej. On się trochę wahał z tą publikacją. Wiedział, że to nie będzie przyjęte, no ale w końcu się zdecydował. Opublikował tą książkę i rzeczywiście nie wzbudziła żadnego entuzjazmu. Pojawiła się fala krytyki, że co to właściwie takie rzeczy i tak dalej. Ale też tam właśnie w tamtym miejscu był taki inny uczony, który nazywał się Thomas Huxley. Człowiek bardzo elokwentny, też i mądry. I on przyjął sobie za cel rozpropagowanie tej teorii Darwina. A więc gdzie tylko mógł, tą teorię głosił, opowiadał, a ponieważ no, był taki i znany i właśnie bardzo, bardzo dobrze mu te wszystkie mowy wychodziły, to okazało się, że w kilkanaście lat później teoria Darwina zaczęła święcić triumfy. To było właściwie niewiele ponad 10 lat. Tyle wystarczyło, aby zmienić opcję właściwie no, większości uczonych, no bo teoria została zaakceptowana. No i teraz co się do tego przyczyniło? No po pierwsze na pewno to, że Darwin przedstawił dość rozległy materiał dowodowy i no i to były argumenty. To były argumenty. Druga sprawa, no to to, że jak już wspominaliśmy, człowiek bardzo chętnie zaakceptuje, przynajmniej pewna grupa ludzi, coraz większa zresztą, zaakceptuje wszystko, co będzie pozwalało nie przyznawać się do Stwórcy. Wszystko, co potrafi nam wykazać, że niepotrzebny był Bóg, aby powstał świat, aby powstało życie. No, trzecia sprawa to trochę Kościół chrześcijański się do tej popularności przyczynił. Na początku dlatego, że powiedziano właściwie dość szybko, było to chyba niepotrzebne, zresztą nieprawdziwe, że można równocześnie wierzyć w to, co jest napisane w Księdze Rodzaju, i równocześnie w to, co mówi teoria Darwina. No więc oczywiście to nie była opcja całego Kościoła, no ale wystarczyło, że tam ktoś tam gdzieś coś takiego powiedział. No więc to bardzo szybko promuje teorię Darwina. No bo jak wiemy, Kościół wtedy miał dużo do powiedzenia. Właściwie uczeni nie mieli wiele do powiedzenia. Wtedy uczeni nie byli taką grupą, no nie wiem, opiniotwórczą, jak są teraz. No więc to jakoś tam promowało tą teorię. No i jeszcze jedna rzecz. Była taki dziwny zbieg okoliczności. No więc pamiętamy, że te główne zręby darwinowskiego materiału dowodowego dotyczyły właśnie tych różnych gatunków zięb na wyspach Galapagos. No on argumentował dość przekonująco, że tutaj znajduje się dowód wśród tych zięb, że jeden gatunek zięby ewoluował w inny gatunek, no ponieważ te gatunki są, je widać. Każdy sobie może tam pojechać, jak nie wierzy, zobaczyć te zięby, no i już. No ale tylko oczywiście Darwin poszedł dalej. On na podstawie tego zaczął sugerować i zresztą w bardzo taki konkretny sposób, że podobnie wszystkie właśnie organizmy żywe, które powstały, właśnie ewoluowały z jakiegoś tam prostego organizmu. Chrześcijanie, oczywiście ta główna część, bo nie mówię o tych, którzy gdzieś tam tą teorię poparli, więc chrześcijanie sprzeciwili się wszystkiemu, co powiedział Darwin, a więc od początku do końca. Obawiali się, że jeżeli zostanie udowodnione to, że w przypadku zięb jest możliwe przejście z gatunku w gatunek, no to właściwie cała teoria ewolucji zostanie zaakceptowana, no a przecież na to nie można było pozwolić. I tu mamy pewien problem. Właśnie problem nazewnictwa, problem nomenklatury. Bo na przykład, czy Biblia mówi coś na temat gatunków? Czy Biblia mówi coś na ten temat, że w ramach gatunku, czy gatunek nie może przechodzić w gatunek? W Biblii czytamy, że Bóg stworzył zwierzęta według ich rodzajów. I teraz pytanie, czy gatunek i rodzaj to jest to samo? Pogląd, że gatunki nie mogą się zmieniać, rozszerzył się dopiero właściwie w XVIII wieku, a człowiekiem, który no, odpowiedzialnym za to rozpropagowanie tej idei był Linneusz. To był uczony, który jako pierwszy wprowadził systematykę do biologii. Wiecie co, to jest autorytet, bo jeżeli człowiek uporządkował te wszystkie, całą tą biologię, te wszystkie stworzenia, wszystkie te, to co żyło, uporządkował w jakąś tam hierarchię, w grupy, w tam coś innego, to może potem siostra powie, jak to wygląda inaczej, bo jest biologiem, ja się na tym nie znam. Więc on miał autorytet. Wiecie, i on te, wszystko to zrobił, tam w tą systematykę wprowadził i twierdził równocześnie, że te zdefiniowane przez niego gatunki to jest dokładnie to samo, co rodzaje z księgi rodzaju, z Genezis, z pierwszej księgi mojżeszowej. No i ten pogląd był bardzo mocno podtrzymywany. Ten pogląd właściwie został doprowadzony do absurdalnych granic. W pewnym momencie twierdzono nawet, że istnieje 60 gatunków człowieka i każdy z nich był stworzony oddzielnie. No więc nawet do takich rzeczy gdzieś tam dochodziło. No i właściwie tak, chrześcijanie w czasach Darwina chcieli dobrze. Chcieli bronić idei stworzenia. Tylko że jakoś nie zdawali sobie sprawy, że właściwie walczą o stworzoną przez człowieka tradycję, a nie o to, co Biblia mówi rzeczywiście. Bo to, że Linneusz powiedział, że jego gatunek to biblijny rodzaj, no wiecie, no to można było sobie takie różne rzeczy powiedzieć. No ale może w takim razie poczekajcie. Gdzieś tutaj mam jakieś papiery, bo sobie tam coś szukałem. I zatrzymajmy się może na chwilę przy tym gatunku i rodzaju. Więc tam sobie wydrukowałem takie definicje. I tak, gatunek, termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach. Zależnie od kontekstu, w jakim występuje, najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się. I tu mamy dwie opcje. W znaczeniu ogólnym jest to zbiór osobników posiadających podobne cechy, zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych. No więc to jest jedna definicja. I druga, w systematyce organizmów podstawową jednostką formalną organizacji świata ożywionego i jednocześnie najniższą z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w hierarchii, w hierarchicznej strukturze klasyfikacji biologicznej. No a więc dwie różne definicje. Gatunek jest tą najniższą, tym najniższym poziomem. Rodzaj jest czymś wyższym, bardziej ogólnym, a więc już tutaj mamy tą kolizję. Mówimy o gatunku, ale o czym myślimy? Czy myślimy tak, jak oni myśleli wtedy, na przykład Linneusz i ci, którzy zaakceptowali jego opcję? No czy myślimy no, tak jak dzisiaj, że ten gatunek to jednak nie jest rodzaj? I jeszcze jedno zdanie wam przeczytam. Wielu biologów, to chodzi o takich właściwie dzisiejszych uczonych, na przykład Nicholson, Dobrzański, Mayer, Hay, uznało definicję gatunku za najbardziej kontrowersyjne pojęcie biologiczne. Czyli tak naprawdę widzicie, no po prostu jesteśmy w jakimś zawieszeniu. Pewna grupa ludzi, ewolucjonistów, jest bardzo pewna w tym, co mówi, podaje to w sposób taki zdecydowany, ale jak widzimy, opierają się też na rzeczach, które nie są absolutne, które nie są absolutnie akceptowane i o których no, inni ludzie mówią, że mogło być troszkę inaczej, czy jest trochę inaczej. Więc właściwie chrześcijanie mogą się zupełnie spokojnie zgodzić na to, że jeden gatunek zięby mógł przemieniać się w inny. Bo to wszystko były zięby. To wszystko był ten sam rodzaj, a Bóg stworzył zwierzęta według ich rodzajów. Za chwilę sobie zobaczymy, że kod genetyczny pozwala na tak dużą zmienność w ramach gatunku. No właśnie, widzicie, znowu użyłem tego terminu w ramach gatunku, nie tłumacząc się, co mam na myśli. No ale idźmy dalej. Natomiast chrześcijanin nie może zgodzić się w żadnym wypadku z poglądem, że te procesy mogą spowodować przemiany w kierunku większej złożoności. Czyli, że te procesy, które gdzieś tam prowadzą właśnie do tych zmian, czy prowadziły do tych zmian jednego gatunku zięby w drugi, że one mogą prowadzić do przemian w kierunku większych złożoności. A więc człowiek nie ewoluował z małpy, bo to jest niemożliwe. Ssaki nie ewoluowały z gadów. Bóg stworzył człowieka, ryby, gady, ptaki i tak dalej według ich rodzajów. No to teraz spróbujmy popatrzeć przez chwilę na te argumenty, które były podnoszone, bo wiadomo, że te argumenty ciągle gdzieś tam funkcjonowały, zresztą dalej funkcjonują. Pierwsze, to było tak, to jest takich kilka grup rzeczy, w których, czy które służą do tej właśnie dyskusji kreacjonistów i ewolucjonistów. A więc pierwszy ten element to skamieniałości. I co to takiego jest? Otóż są to kopalne jakieś kamienie, głazy, na których to głazach odciśnięte są na przykład muszle, na przykład szkielety, więc albo są to właśnie kamienie z tymi odciśniętymi, z tym odciśniętym wzorem, a często też nawet kamienie gdzieś tam jeszcze z przyczepionymi fragmentami, na przykład kości czy czegoś. Oczywiście te skamieniałości są wykopywane z różnych warstw. Wiecie, ten profil geologiczny, no to jest tam znowu jakiś tam, a więc tam były te okresy jakieś tam, prawda, prekambryjski, kambryjski, jura, to tam, to też na tym się specjalnie nie znam, ale było to szereg okresów, znaczy tak to jest podawane dzisiaj. No i w tych kolejnych jakichś warstwach, no gdzieś tam szuka się tych skamieniałości. No i teraz rozważmy sobie taką rzecz. Czego oczekiwalibyśmy w tych skamieniałościach, jeżeli albo będziemy optować za teorią ewolucji, albo będziemy optować za teorią stworzenia. No więc zacznijmy od ewolucji, bo krótsza opcja. A więc jeżeli ewolucja rzeczywiście miała miejsce, to na samym dole, w tych pierwszych warstwach powinniśmy znajdować skamieniałości najbardziej prymitywnych organizmów. No bo one wtedy się tworzyły, wtedy były tylko one, te prymitywne, powinny być na samym dole. No i potem w miarę podnoszenia się do góry, do góry, do góry, powinniśmy znajdować coraz bardziej zorganizowane organizmy, przy czym powinny też być formy przejściowe. Dlatego, że teoria ewolucji, ta w wydaniu Darwina, zakłada, że te zmiany odbywały się bardzo powoli. To były miliony lat, kiedy te zmiany miały miejsce. No więc jeżeli to trwało miliony lat, to powinniśmy obserwować cały szereg przejściowych form, prawda? Tych pomiędzy jednym gatunkiem, czy jednym rodzajem, a innym rodzajem. No więc to na pewno tego oczekujemy, jeżeli ewolucja jest prawdziwa. No a teraz, czego oczekiwalibyśmy, gdybyśmy uznali, czy zaakceptowali, że Bóg stworzył świat? No więc pamiętamy, w opisie zaraz na początku. A potem mamy opisany potop. Wiecie, potop to był straszliwy kataklizm. I ten kataklizm musiał zdefiniować w jakiś sposób to, co działo się potem. No więc teraz czego oczekiwalibyśmy w szukając tych skamieniałości i odkrywając te kolejne warstwy. No więc po pierwsze, te skamieniałości powinny zawierać ślady licznych szkieletów. No i powiedzmy takie jakieś oznaki gwałtownej śmierci. Te szczątki powinny być rozrzucone po całej kuli ziemskiej. No i tutaj może mała dygresja. Pamiętamy, drugi dzień stworzenia. Potem rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. A ja może przeczytam od początku, to będzie dwa wersety, a będziemy wiedzieć, co tu pisze. A więc od pierwszego wersetu, od pierwszych wyrazów Biblii, czytamy tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Bibliści sugerują, że świadczy to o tym, że ziemia pokryta była wtedy wodą, czyli w tym pierwszym etapie nie było lądu. Po prostu to wszystko było pod wodą. Tak można z tego wywnioskować. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. No i potem drugi dzień. Potem rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór, nastał poranek, dzień drugi. Rozdzielił Bóg wody od wód. I wiecie, no i znowu, nikt tego nie widział, nikt tam nie był, nikt tego nie doświadczył. Uważa się, że nad powierzchnią ziemi pozostały no właśnie te wody, no bo część wód była na ziemi, Bóg rozdzielił tą wodę, która była na ziemi, od tej, która była u góry. No i oczywiście to też nie wiadomo właśnie, jak to tam było, ale można przypuszczać, czy nawet jeżeli to nie była woda, nie była to warstwa wody, to była to bardzo gruba warstwa pary wodnej. Bardzo no, taka intensywna. Do potopu na ziemi nie padał deszcz. A wszystko rosło fantastycznie. Właśnie dzięki tej warstwie, tej górnej warstwie wody, jak czytamy. Mało tego, ta warstwa, górna warstwa czyniła na ziemi doskonałe warunki klimatyczne. Promienie słońca, które przez tą warstwę przechodziły i odbijały się od ziemi, czy gdzieś tam dochodziły do ziemi, to ciepło już nie uciekało, bo ta warstwa wody, pary wodnej chroniła tą ziemię. A więc warunki były doskonałe do wszelkiego życia. A więc na całej kuli ziemskiej mogły żyć te różne zwierzęta. A więc nie tylko w jednym miejscu, ale wracając do tych skamieniałości, moglibyśmy czy możemy oczekiwać, że wszędzie, gdzieś tam powinniśmy dokopać się tych organizmów właśnie, które wtedy żyły. Dalsza kwestia to tak zwane skały osadowe. Skały osadowe, jak wskazuje sama nazwa, to są skały, które zostały naniesione. I co się okazuje? Że większa część powierzchni Ziemi to są właśnie skały osadowe. A druga część, tam gdzie nie są to skały osadowe, to są takie skały powulkaniczne. Czyli nawet góry, wysokie góry, są zbudowane ze skał osadowych. I teraz znowu to pasuje do potopu. To był kataklizm. To było przemieszczanie się ogromnych ilości wód. To była potężna siła. A więc w jednym miejscu gdzieś to było zabierane, ta ziemia, te rzeczy, ten grunt był osadzany znowu gdzieś indziej i w ten sposób tworzyły się właśnie te skały osadowe. No i jeszcze kolejna kwestia, skoro to był kataklizm, tam jak czyta się na temat właśnie tego potopu, to można też wywnioskować, że to były duże ruchy też i powierzchni ziemi, więc można oczekiwać, że po tym kataklizmie po prostu nastąpiło pewne przemieszanie tych warstw, że nie było to tak dokładnie poukładane. No więc takie dwie opcje, takie dwa oczekiwania. No i teraz, co tak naprawdę pokazują te skamieniałości? Więc one reprezentują wiele różnych rodzajów zwierząt, pojawiających się właściwie nagle w dużych ilościach na pewnym poziomie. Na pewnym poziomie. Nie jest tak, że mamy jakąś tam grupę zwierząt, potem gdzieś tam one coraz bardziej są zorganizowane, coraz jakoś tam lepiej w ewolucji dalej, które poszły, tylko są wszystkie na tym poziomie geologicznym. Mało tego, obserwuje się, czy nazywa się te skupiska cmentarzyskami wręcz. Są to ogromne, gigantyczne miejsca i przestrzenie, na których właśnie jest mnóstwo tych szkieletów, jest mnóstwo tych skamieniałości, które pozostały tam od tamtych czasów. Dalej, wiemy, że są na Ziemi rozległe złoża węgla i ropy naftowej. No więc ewolucjoniści mówią, że te złoża węgla i ropy tworzyły się w ten sposób, że były bagna i te drzewa zapadały się w tych bagnach coraz niżej i gdzieś tam to potem sobie tak leżało i tak dalej. Ale te pokłady węgla wymagają, żeby w tym miejscu znalazła się ogromna ilość drzew. Po prostu miliony drzew, bo te warstwy przecież węgla są grube. Ale co więcej, w niektórych kopalniach, w niektórych tamtych właśnie złożach, te warstwy węgla są przedzielane warstwami skał. To mogłoby wyglądać tak. Przychodzi ten potop i w tym miejscu gdzieś te wszystkie drzewa zostają zwalone, zostają przygniecione, zalane. W następnym momencie kolejne jakieś wody gdzieś tam z rzek znoszą jakieś kamienie, jakiś gruz, jakąś ziemię i ta warstwa tych drzew zostaje przysypana. Ale ponieważ potop, jak każda powódź, ma charakter taki pływowy, a więc to wszystko się rusza, to w następnym momencie ta woda mogła przynieść następne ogromne ilości drzew z innego miejsca. I te drzewa znowu się tutaj zatrzymały. Znowu zostały przysypane. I takie efekty, takie rzeczy obserwujemy. Na Syberii znaleziono mnóstwo zwierząt w dobrym stanie, zamarzniętych. Nawet niektóre miały jeszcze w pyskach trawę. To znaczy, że one się niczego nie spodziewały. Po prostu zostały zaskoczone w jednym momencie kataklizmem. Druga, kolejna sprawa, w niektórych warstwach, w niektórych miejscach obserwuje się na przykład skamieniałości pni drzew, no takie 6 czy więcej metrowe, i te drzewa stoją pionowo, czyli przechodzą z warstwy do warstwy. Też nie mogło to trwać milionami lat, prawda? Tylko to musiał być epizod. To musiało być krótko. To wszystko musiało się wydarzyć w jakimś momencie. No i oczywiście brak ogniw pośrednich. Nie ma. Nie wykopano. Za chwilę będziemy jeszcze o tym mówić. Przez jakiś czas takim sztandarowym ogniwem pośrednim, bardzo mocno promowanym przez ewolucjonistów, był taki, nazywał się Archaeopteryx. To był taki ptakogad, czy gadoptak. A więc zachował się w bardzo dobrym stanie i dlatego jest możliwość, i dlatego można mówić o nim konkretnie, a nie dywagować na podstawie, nie wiem, kości czy zęba, jak to miało miejsce. Mianowicie on ma szkielet i tam te wszystkie inne jakieś tam te rzeczy, nie bardzo się na tym znam, które są takie, jak mają gady, ale równocześnie miał skrzydła z doskonale wykształconymi piórami. No i w związku z tym ewolucjoniści powiedzieli, trochę gada, trochę ptaka, forma przejściowa. No ale potem, no tak, ewolucjoniści sami mówili, że pióra ptaków utworzyły się na drodze ewolucji z łusek gadów. No więc to nie powstało znowu w ciągu tam jednego aktu, że łuski naraz cudownie przeistoczyły się w pióra. To musiało trwać znowu następne kilkanaście milionów lat. Musiałoby trwać. Ale tutaj mamy coś, co jest doskonale wykształcone. A więc pióra, rzeczywiście jak pióra ptasie, no i ta konstrukcja gada. Ale wiecie, dzisiaj złowili taką rybę. Taka bardzo dziwna ryba, taki trochę dziwoląg jak na dzisiejsze czasy. Szkielet tej ryby znaleziono wśród jakichś tam skamieniałości i jest stary, bardzo, bardzo stary. A więc ta ryba przeżyła do dziś dokładnie tak samo, jak wyglądała wtedy, nic się nie zmieniła. Więc właściwie nie ma problemu z przyjęciem, że ten Archaeopteryx po prostu był stworzeniem takim, jak był. Po prostu był takim rodzajem stworzenia. Dlaczego Pan Bóg nie mógł go tak stworzyć? Mógł. No w każdym razie argument jest cienki i no i właściwie upadł. Pamiętamy termin człowiek neandertalski. No, super! Jest wreszcie ta forma przejściowa. Uczeni dzisiaj, na podstawie tych wszystkich różnych jakichś tam dostępnych elementów, a więc mam na myśli czaszki, szkielety, stwierdzili, że tak, mózg małpy ma objętość maksimum 600 cm sześciennych. Nie znaleziono nigdy małpy o większym mózgu. Przeciętny mózg człowieka to mniej więcej 1000 do 2000 cm sześciennych. I co się okazało? Że ten neandertalczyk miał mózg większy niż przeciętny mózg człowieka dzisiaj. No więc jeżeli tak, to co tu mówić, że był to jakiś element pośredni? Dzisiaj się uważa, że to był normalny człowiek. Dzisiaj, no. I wiecie, wtedy, kiedy ten darwinizm, a więc właśnie początek XX wieku, święcił triumfy, to ludzie, czy przynajmniej niektórzy bardzo, bardzo chcieli znaleźć dowód, że to jest prawda. No i wiecie, były takie różne, taki człowiek, to się nazywał człowiek z Piltdown, gdzieś w Anglii na jakimś rumowisku. Dwóch ludzi znalazło fragment czaszki, jakiś tam kawałek gdzieś czaszki i kawałek szczęki. No i powiedzieli, że to właśnie jest, to pochodzi od tego praczłowieka, czy ogniwa pośredniego między małpą a człowiekiem. Jakiś tam model tego zbudowali i w każdym muzeum ten człowiek z Piltdown się znajdował. Ale potem, kiedy nauka poszła do przodu i można było badać już tak jakoś bardziej dokładnie te szczątki, to się okazało, że no tam z tym datowaniem tej czaszki, no to tam już nie będę o tym mówił, bo też te kwestia datowania jest bardzo też taka cienka, ale udowodnili ponad wszelką wątpliwość, że ci dwaj panowie tą szczękę to pomalowali czy moczyli w solach metali po to, żeby ona tak nabrała takiego koloru odpowiedniego, żeby ją postarzyć. No i potem to wszystko wyszło na jaw. No i było wiele takich sytuacji. Gdzieś tam na jawie ktoś znalazł jakąś czaszkę i znalazł kawałek kości, nie pamiętam, czy ramieniowej, czy udowej. Stwierdził właśnie, że to ten człowiek, że to był właśnie ten człowiek. No i nazwa poszła człowiek jawajski, czy człowiek z Jawy. Nie powiedział, że ta czaszka była w jednym miejscu, a ta kość była ileś tam metrów dalej, bo to było w jakiejś rzece, gdzieś tam kopał. Nie powiedział, że równocześnie w tym samym miejscu znalazł dwie czaszki, które ponad wszelką wątpliwość są czaszkami człowieka. Te czaszki chował gdzieś tam pod swoim tapczanem, żeby nikt tego nie zauważył, żeby no, potem się w końcu przyznał do tego. No i takie, wiecie, takich sytuacji było mnóstwo. No potem się okazywało, że to tam nieprawda. Podobno Darwin na łożu śmierci powiedział, że odwołuje to wszystko. Że po prostu to nie jest pewne, to nie jest sprawdzone. On to po prostu, tą teorię tam sobie wykombinował, ale on to odwołuje. No nie wiem, czy gdzieś są takie zapiski. Nie pamiętam też, skąd ja to wiem. Na pewno nikt nie rozpowszechnił czegoś takiego jak odwołanie teorii ewolucji. Bo czegoś takiego nie można rozpowszechnić, bo co wtedy? No i tak doszliśmy do października roku 1980. 30 lat wstecz. Chicago, międzynarodowa konferencja 160 wybitnych ewolucjonistów na sali. Rozmawiają, dyskutują, przekonują się i wreszcie mówią tak. Przez 120 lat intensywnych badań, intensywnych poszukiwań nie udało znaleźć się żadnej formy przejściowej pomiędzy gatunkami. I w tym momencie jest to śmierć darwinizmu. Nie można do tego dopuścić. Teoria ewolucji musi być ocalona. Teoria ewolucji musi funkcjonować. Bo jaka alternatywa? Bóg stworzył świat. Na to nie można się zgodzić. No to wobec tego stworzono następną teorię. Ta już jest trochę nowsza, ale nie aż taka nowa. Był taki pan, profesor, który nazywał się Goldschmidt. I jemu teoria Darwina się nie podobała, bo to takie długie okresy, miliony lat, nie ma tych form pośrednich. Wobec tego on wykombinował inną teorię. On powiedział tak. W pewnym momencie urodził się w ramach jakiegoś tam gatunku osobnik, który był zupełnie inny niż rodzice. Taki jakiś dziwny. Na przykład rodzice byli owłosieni, powiedzmy, że to były małpy, a ten był bez jednego włoska, zupełnie goły. Poza tym jeszcze tam jakieś coś miał innego. Taki potworek. No i Goldschmidt powiedział, że urodził się też drugi potworek. Te potworki się zeszły ze sobą i dały początek następnemu gatunkowi. Słuchajcie, wszyscy się śmiali z niego. Normalnie się z niego śmiali, bo... Ale śmiali się do roku 1980. I w tym roku przestali się śmiać. Bo sobie przypomnieli, no dobra, wobec tego może niech będzie tak. No i stworzyli teorię. I powiedzieli, że teoria, że ta ewolucja odbywała się na drodze tak zwanych równowag naruszonych. Czyli są długie okresy, w których nic się nie dzieje. Nie ma żadnych zmian. Wszystkie rodzaje, wszystkie gatunki sobie żyją, nic się nie zmienia. Długi okres. I w pewnym momencie następuje jakaś hipotetyczna mutacja. Rodzi się właśnie to coś. Temu czemuś udaje się przeżyć, wydaje potomstwo i w ten sposób powstaje nowy gatunek. No inni nazywają tą teorię teorią wielkich skoków. Nazywali ją jakoś tam właśnie żartobliwie teorią obiecującego potworka, no bo to właśnie tak to wyglądało. Miała jeden plus ta teoria, mianowicie te skokowe zmiany nie zostawiają żadnych śladów kopalnych. Czyli to, że nie znaleziono żadnej formy przejściowej, to jest okej, bo to wszystko pasuje. Darwin się już nie liczy. Mamy teraz nową teorię, no i ta teoria nam już jest okej. Kochani, najbardziej ale w szkole ciągle uczą nasze dzieci teorii ewolucji i ciągle mówią o Darwinie. No może w jakichś tam innych szkołach może mówią trochę o tej teorii naruszonych równowag, ale pewnie to zbyt skomplikowane, więc ta teoria Darwina prostsza. I rzeczy, które nie mają dzisiaj żadnego potwierdzenia. Rzeczy, które autorytety światowej nauki uznały za nieprawdziwe, ciągle o tym się mówi. No ale wiemy dlaczego. Nie można się zgodzić z tym, żeby to Bóg stworzył świat. Wobec tego wymyślimy każdą teorię, zakrzyczymy wszystkich i tak ma być. Najbardziej zgubnym dla teorii ewolucji jest zarzut, że jest ona sprzeczna z drugim prawem termodynamiki. Ja może jakoś tam nie będę tam wchodził w szczegóły, bo i po co. To drugie prawo termodynamiki definiuje taką wielkość, którą nazywamy entropią. Tą entropię definiuje się, z kolei definiuje się jako miarę nieuporządkowania, czyli taką miarę bałaganu, miarę chaosu. I co się okazuje? To mówi fizyka, to już nie jest jakaś tam ewolucja, ale są to prawa fizyki. I okazuje się, że wszystkie procesy naturalne, wszystkie procesy spontaniczne, które mają miejsce na Ziemi, są związane ze wzrostem entropii. Entropia rośnie zawsze w przypadku każdego procesu spontanicznego, naturalnego. Rośnie entropia, to znaczy rośnie nieuporządkowanie, to znaczy rośnie chaos. No i dzisiaj tak właściwie też się mówi, że świat dąży do swojego końca. Nie tylko w sposób filozoficzny, ale w sposób zgodny z fizyką. Ewolucjoniści chcieliby, żeby było coś innego. Ewolucjoniści by chcieli, żeby to wszystko szło do góry, a nie na dół. Ale idzie na dół, bo tak wskazują na to wszelkiego rodzaju tam właśnie badania i tak dalej. No i ewolucjoniści twierdzą, że tego cudu ewolucji, czy ten cud ewolucji jest możliwy dzięki energii słonecznej, która to energia spłaca dług entropii. Tylko problem polega na tym, że Bóg stworzył słońce czwartego dnia. Najpierw stworzył rośliny, a potem stworzył słońce. Czytamy, że Bóg stworzył światłość. Tak, ale to nie była światłość pochodząca od słońca. Bóg stworzył światłość. Rozdzielił ciemność od światłości. A słońce i inne gwiazdy i inne to wszystko tam we wszechświecie stworzył czwartego dnia. Czyli właściwie... Oczywiście ewolucjoniści powiedzą, że no to tak, to wy sobie tak wierzycie, a my, właśnie nam nic do tego, my uważamy, że słońce spłaca ten dług entropii, czyli dzięki temu, że przychodzi energia od słońca, no to ten wzrost entropii gdzieś tam jest możliwy. No i może jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, a która zwłaszcza dzisiaj jest taka dość mocna, kiedy genetyka bardzo się rozwija, kiedy właściwie te wszystkie procesy gdzieś tam zaczynają być już coraz bardziej poznawane, gdzie się właściwie człowieka chce w probówce stworzyć i tak dalej, i tak dalej. I powiem tak. Właściwie dzisiaj nie istnieje żaden konflikt w kwestii zmienności. Czyli nie jest tak, że kreacjoniści mówią, zmienność nie jest możliwa. Nie. Konfliktu w kwestii zmienności nie ma, jest tylko kwestia granic tej zmienności. Kod genetyczny dopuszcza wielką, ogromną różnorodność w ramach danego gatunku lub rodzaju, no, bo tutaj znowu używam tych terminów, ale nie dalej. Istnieje taka bariera genetyczna, która zapobiega wszelkiej zmienności przekraczającej ją samą, czyli tą barierę. Do tej bariery i koniec. Bariera ta stwarza tamę każdemu hodowcy. No dzisiaj, prawda, robi się różne krzyżówki, żeby mieć no, lepsze zwierzę, na przykład bardziej bardziej mleczną krowę, czy tam, nie wiem, lepszego konia, czy no, robi się tak samo i w roślinach. I co się okazuje? Okazuje się, że dochodzimy do pewnego miejsca i dalej ani rusz. Koniec. Po prostu jest bariera, której się nie da przekroczyć. I teraz zatem pytanie, czy istnieje taki proces genetyczny, który byłby zdolny przełamać tą barierę? Wszystkie badania genetyczne współczesne, a robi się tego ogromnie dużo, mówią nie. Nie ma takiej możliwości. Nie da się przełamać tej bariery. A neodarwiniści, ci właśnie ewolucjoniści podarwinowscy, mówią tak, da się przełamać tą barierę. Przełamaniem tej bariery są mutacje genów i dobór naturalny. No i teraz kilka słów na temat tej mutacji genów, żebyśmy tak mogli sobie to dobrze zrozumieć. Kiedy nasienie zapładnia jajo, w tym momencie DNA wytwarza własną kopię i ta kopia DNA jest przekazywana do tej pierwszej komórki, która się tworzy. I wiecie co? I ta kopia DNA zawiera pełny kod genetyczny. Jak ktoś powie, że to nie, potem poprawcie. Zawiera pełny kod genetyczny. Czyli jest jedna komóreczka w łonie matki i wiadomo już wszystko. Będzie kobieta czy mężczyzna? Będzie wysoki czy niski? Jaki będzie miał kolor włosów? Jaki będzie miał kolor oczu? Jaki będzie miał, jak wielka będzie jego stopa? Wszystko wiadomo. Wszystko wiadomo. Słuchajcie, to jest coś wspaniałego. Coś przypadkowego mogło doprowadzić do takiego finezyjnego rozmnażania, gdzie właściwie ten kod genetyczny przekazuje po prostu pełną informację do jednej komórki i potem wszystko już jest wiadomo. To dla mnie to jest fantastyczne. No. Ale co się okazuje? Okazuje się, że są przypadki, kiedy w trakcie tego kopiowania DNA dochodzi do błędu. Po prostu coś tam gdzieś nie zagrało. I ten błąd właśnie określany jest jako mutacja. Mówi się, że mniej więcej jeden raz na 100 milionów taki błąd może się zdarzyć. Ten błąd staje się częścią zapisu genetycznego, zostaje przekazany do tej nowej komórki, do tego nowego osobnika i może być powielany potem w kolejnych pokoleniach. Kochani, ale to jest błąd. To jest błąd. Organizm jest na wiele sposobów zabezpieczony. Znaczy są zabezpieczenia, które chronią ten etap kopiowania DNA po to, żeby tego błędu nie popełnić. Żeby ten błąd się nie pojawił. No ale jeżeli się pojawi, no to się pojawi. I teraz, czy jest możliwe, żeby taki błąd, który właściwie jest czymś złym, żeby on mógł stanowić czynnik doskonalący organizm, tak jak chcą tego ewolucjoniści. Wynikiem mutacji, a więc tego błędu, który się czasem może pojawić, są choroby. Na przykład cukrzyca, stopa końsko-szpotawa, hemofilia, mongolizm, daltonizm. Wśród roślin pomarańcze bez pestek. Widzieliście je wszyscy, prawda? Kupujemy pomarańcze, otwieramy, ani jednej pestki. Ta pomarańcza nie ma żadnych szans przeżycia. Jeżeli ją zostawimy, nie wiem, to drzewko gdzieś tam samo sobie, koniec. Nie ma nasion. Ją można hodować sztucznie. I tak się to robi. No i pomarańcze, te owoce są powiedzmy fajne. Ale to drzewo nie będzie żyło, dlatego że nie ma nasion. A więc generalnie mutacje są nieszczęściem i nie mogły w żaden sposób stać się siłą napędową ewolucji. Oczywiście ewolucjoniści powiedzą, jeżeli są możliwe te złe mutacje, jeżeli są możliwe te błędy, ale takie, które prowadzą do, no właśnie do nieszczęścia, bo prowadzą do choroby, prowadzą do śmierci, no to czy nie można sobie wyobrazić, że są też mutacje takie dobre, pozytywne. I te dobre mutacje no, prowadzą do rozwoju, czy mogą doprowadzić do nowego gatunku. No ale to znowu jest dyskusja właściwie taka akademicka trochę i, no, i znowu więc tak, jeszcze mam jedną kwestię do powiedzenia, ale to może powiem wam o tym za chwilę, a w tym momencie, ponieważ to już tak gadam, to spróbujmy sobie porozmawiać na ten temat. Ktoś ma może pytania, ktoś ma wątpliwości, ktoś... Ja oczywiście sam nie potrafię wszystkiego na wszystko odpowiedzieć, ale mam tutaj na sali, są osoby, które się znają, każda gdzieś tam na innym odcinku i myślę, że będziemy sobie mogli o tym świetnie porozmawiać.